Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
15 po 9. Dzień dobry. Wszystkich Państwa serdecznie witamy i już przedstawiam moich kochanych gości. Pani Anastazja Kowalska, uczestniczka projektu Ruszamy w Miasto. Dzień dobry.
Dzień dobry i nie tylko. Jestem uczestnikiem trzeciego wieku.
Proszę bardzo. Tak jest. Tak. Mama, już babcia pewnie,
mama,
tak?
Mama, babcia i czekam na prababcię.
Proszę bardzo, wszystkie stopnie prawie zaliczone, także absolutnie będzie dzisiaj pani super ekspertem w naszym programie. Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Krzysztof Jankowski, pedagog. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I dr Michał Cichoracki, socjolog UKW WSG. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
I w tym oto wspaniałym towarzystwie mówić dziś będziemy, jak być dobrym rodzicem, proszę Państwa. Myślałam sobie nad tym, jaki dzisiaj temat Państwu zadać. I tak, jutro mamy Dzień Matki, ale to myślę sobie tak, o mamach tylko rozmawiać, to rodzice oboje nie będą zadowoleni, bo ojcowie by chcieli też coś powiedzieć, równouprawnienie i tak dalej. Mówię, dobrze, to o rodzicach i o tym, jak być dobrym rodzicem. To jest pytanie oczywiście retoryczne, ponieważ to jest tajemnica. Niby takie proste, a jednak bardzo trudne. Może rozpocznijmy od tego, cóż to znaczy rodzic dojrzały, bo znalazłam takie określenie. I w definicji tego rodzica dojrzałego są takie oto słowa. Pewny własnej wartości, ma jasno ustalone priorytety, nie dąży do bycia rodzicem idealnym. I może od tego zacznijmy, bo teraz jest tyle poradników, tyle różnych podpowiedzi, żeby być rodzicem idealnym. I to podobno jest najgorsze, jeżeli dążymy do tego, żeby być rodzicem idealnym.
Zgadza się.
Proszę bardzo.
Ja się zgadzam, że to nie jest dobry kierunek, żeby dążyć do perfekcji. To znaczy, ja sobie tak myślę o tym, że ten rodzic idealny to przede wszystkim jest rodzic nieprawdziwy, no bo taki człowiek czy rodzic idealny, no to jest niemożliwe do zrobienia. Wszyscy popełniamy błędy i no w terapii czy w psychologii zwraca się uwagę na to, że kiedy rodzic dąży do bycia idealnym, to jakby implikuje dwie rzeczy. Po pierwsze, zaczyna mieć poczucie winy, właśnie dlatego, że tej idealności, tego ideału nie jest w stanie osiągnąć. No a po drugie, jeżeli sam chce być idealny, to bardzo trudno mu poradzić sobie z niedoskonałościami dziecka. Tak? No bo jeżeli ja chcę być idealną mamą, to będzie mi trudno pogodzić się z tym, że mam nieidealne dziecko. Więc to jest taki koncept, który zdecydowanie bardziej ogranicza niż otwiera w relacji. No, brytyjski psychoanalityk Winnicott już lata temu powiedział o tym, że dla dobrego rozwoju dziecka wystarczy być wystarczająco dobrym rodzicem, tak? I wystarczająco dobrą mamą. Później psychologowie to rozwijali, co to właściwie oznacza. I myślę, że jakoś by się pokrywało to z tą definicją, którą tutaj pani redaktor przytoczyła, że jest to rodzic świadomy, tak, ale też taki rodzic, który nie widzi w dziecku projekt do wykonania, tak jak myślę, że ten współczesne nurty wychowawcze tak, bardzo skręcają w tym kierunku, że no nawet tak macierzyństwo się traktuje czy wychowanie jako pewnego rodzaju projekt do zrealizowania, że no właśnie, że wystarczająco dobry rodzic to jest taki rodzic, który nie widzi w dziecku i w relacji projektu do zrobienia, a żywą istotę żywego człowieka, który jest inny od nas i który no może różnie się rozwijać. Tak? I naszym zadaniem jest właściwie w tym rozwoju nie przeszkadzać, tak? Obserwować, co się dzieje i jakoś empatycznie i z taką uważnością reagować na to. Ale ja tylko już tak kończąc już tą swoją część, chciałam dodać, że ja dużo pracuję z rodzinami, z rodzicami i myślę sobie o tym, że to, co przynosi jakąś największą ulgę w rodzinach i w relacjach, to jest takie poczucie, że rodzic nie musi wiedzieć, tak? On nie musi wiedzieć, co w danej chwili zrobić, jak reagować, nie musi być zawsze na najwyższych obrotach. On może nie wiedzieć, może być zagubiony.
Może się przyznać przed
tak,
dzieckiem, że
może,
czegoś nie
dokładnie,
wiemy.
Może szukać, może przeprosić, może popełnić błąd i to jest taka olbrzymia ulga dla rodziców, że oni właśnie nie muszą. Tak? Oni tymi rodzicami są, ta relacja się rozwija, to jest żywe, to pracuje, w sensie relacji. I tak jak w każdej są lepsze momenty i te momenty trudniejsze. I to by było na tyle, tak? Takie stawianie jakiegoś ścisłego planu, że musisz zrobić to i to, żeby coś tam się udało. Myślę, że to jest bardzo zamykające.
Dziecko, projekt, wychowanie. Proszę bardzo. Panie pedagogu kochany, jak to wygląda?
No, pedagogika zawsze się zastanawiała, chyba odkąd stała się nauką, jaki powinien być rodzic. I powiem szczerze, do dzisiaj, czytając różne pozycje, takich szczegółowych, uniwersalnych zasad nie odnajduję. To jest bardzo trudne, myślę, bardzo indywidualne. Sam przecież jestem rodzicem, jestem też rodzicem no, takim trochę przyszywanym z racji wykonywanego zawodu, bo przecież pracuję z młodymi ludźmi, którzy z różnych przyczyn nie mogą i nie mają blisko swoich rodziców. I to jest wielka...
Na pewno, jeżeli mają, to nie są idealni.
No właśnie. I to uczy też pokory i uczy też jakby innego trochę spojrzenia. Sam wiem, że jako rodzic na pewno jestem niedoskonały i moje dzieci, gdyby zapytać, pewnie znalazłyby wiele, wiele różnych wad w moim postępowaniu i w moim widzeniu. Ale ja zawsze starałem się jakby patrzeć na wychowanie dziecka tak przy dużym marginesie swobody, ale też nie, no, powiem tak, nie takiego, jak to Wańkowicz nazywał, smrodku dydaktycznego, żeby nie przechodzić. On napisał taką bardzo fajną powieść Ziele na kraterze, któremu każdemu polecam, jeśli chodzi o wychowanie, jak on opisuje o swoich dwóch córkach, z którymi pływał kajakiem. Robił różne niemoralne rzeczy, w sensie nie przy, takiego łamania nawet dzisiejszych norm społecznych. To jest duże wyzwanie. Ja patrząc przez swój pryzmat, przez pryzmat pracy zawodowej, to wiem, że jak niewiele potrzeba, żeby dziecko przywiązać do siebie, żeby dziecko było, patrzyło na rodzica jak na taką osobę, którą warto naśladować, ale też widzę wiele, wiele różnych rzeczy, jak można zniszczyć to. Powiem szczerze, to są... Ja mam takie trochę inne spojrzenie na bycie rodzicem. Powtarzam, to jest tajemnica...
Może od tej drugiej strony, niestety. Od tej strony, której byśmy nie chcieli poruszać. Czyli my mówimy tutaj o tym, jak być dobrym rodzicem, a w pracy tej, o której pan mówi, to jest zła strona, niestety, rodzice.
No tak, ale
bo gdyby
też,
to była dobra, to by to dzieci też, nie trafiały do pogotowia. To,
no zgoda, tylko z tej strony widać, jak niewiele potrzeba, aby złapać kontakt z rodzicem, jak, żeby tak. Dzieckiem być, żeby dzieckiem rozmawiać, zmieniać i jak tego nie ma, jak jest taki bunt. Ja wczoraj miałem taką trudną rozmowę z dwiema dziewczynami, które bardzo nam kontestują nasze działania. No, tak kolokwialnie powiem, są bardzo trudnymi dziewczynami i obie płacząc właśnie nie powiedziały tego, albo widać, że to wszystko wynika z tego, że ich matki nie są takim, jak one by sobie wyobrażały. A to ich zachowanie wynika z tego, że widzą, że ci inni rodzice jednak przychodzą i chociaż minimalne zainteresowanie wykazują. Ja muszę powiedzieć, że to jest olbrzymia sfera i cały czas jeszcze mam wątpliwości, jak to organizować, jak działać. No, powiem tak, to jest niezwykle rzecz ważna dla nas, bo jeżeli wspominamy, ja wspominam swój dom rodzinny bardzo, bardzo dobrze i bardzo sobie cenię moich rodziców, żyjącą matkę, która do dziś jest dla mnie bardzo ważną osobą, ale powtarzam, to były inne czasy, inny model dzisiaj tych zewnętrznych oddziaływań, prób zawłaszczenia dziecka jest zbyt dużo i myślę, że tak, no jestem rozdarty w tym momencie. Mhm.
Nie wiadomo, czy wykazać zbyt duże postawy konsekwentne, takie bardzo, czy też dać dużo, jak tutaj padło słowo luzu tak zwanego.
To znaczy, ja powiem tak, no, najważniejsza jest czytelność emocjonalna rodzica. Dla mnie taki czytelność też postaw.
Czytelność emocjonalna,
wartości.
Drugie ładne dzisiaj powiedzenie, poza dzieckiem projektem, to może teraz socjologa panią Anastazję zostawiam w tym kółeczku na końcu, jako naszą doświadczoną mamę, babcię i za chwilę prababcię. Michał Cichoracki.
Znaczy, ja jestem socjologiem, więc z oczywistych względów zwracam...
Patrzymy z dystansu.
Tak, zwracam bardziej uwagę na takie zbiorowe formy zachowania człowieka, ale tutaj jest jedna rzecz, o której chciałbym tak na marginesie powiedzieć. To znaczy, myślę, że duży wpływ na to, w jaki sposób wychowujemy dzieci, ma kształt rodziny. A kształt rodziny zależy też w dużej mierze od pewnego typu społeczeństwa, w którym żyjemy. No bo tu nie ma wątpliwości, że rodzina jest inna w Europie niż na przykład w Ameryce Południowej, prawda? Więc formy, dostępne formy wychowania dzieci też oczywiście będą inne, nie tylko ze względu na różnice czasowe, chronologiczne, ale również na pewne różnice kulturowe. Ja myślę, że jest dzisiaj coś takiego, co można powiedzieć jest czymś nowym i było dotychczas niespotykane. To znaczy ostatnie raporty demograficzne dotyczące przede wszystkim społeczeństw Unii Europejskiej, one wyraźnie pokazują, że rodzi się coraz więcej dzieci w związkach nieformalnych, w związkach kohabitacyjnych. I to jest jakby... Mamy do czynienia z pewną nową jakością. To znaczy oczywiście nie ma jeszcze jakiejś wiedzy dotyczącej tego, czy te dzieci są inaczej wychowywane, czy nie. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że od kilku lat i prawdopodobnie tak będzie też w przyszłości, pojawia się coraz większa liczba dzieci, która jest i będzie wychowywana przez rodziców, którzy nie są złączeni jakimś formalnym związkiem małżeńskim. Tych typów związków pewnie może być coraz więcej i to jest jakby...
To nie jest, może z tego powodu nie ma co narzekać, ponieważ wtedy dziecko ma i mamę i tatę i to jest dla dziecka najważniejsze.
Oczywiście,
gorzej byłoby, gdybym teraz usłyszała wiadomość, a pewnie takich wiadomości niestety jest dużo, że jest coraz więcej dzieci, które nie żyją w pełnej rodzinie, prawda? Które doświadczają tego braku jednego z rodziców albo dwojga z rodziców, o czym tu Krzysztof Jankowski powiedział, prawda? To jest dla nich koszmar.
To jest też pewna nowa jakość, bo w sumie okazuje się, że ten proces starzenia się społeczeństw europejskich, nad którym wszyscy ubolewamy, prawda? Bo o tym się mówi w mediach, o tym się czyta w opracowaniach naukowych, no to widać wyraźnie, że ta tendencja została w ciągu ostatnich kilku lat wyhamowana. I co ciekawe, wzrost liczby narodzin zawdzięczamy, że się tak wyrażę, właśnie związkom kohabitacyjnym, czyli tym związkom nieformalnym, bo tam rodzi się właśnie coraz więcej dzieci.
Pani Anastazjo, co teraz tutaj powiemy? Rodzic idealny nie istnieje, jak już to ustaliliśmy, tak? I najlepiej być wystarczająco dobrym, ale jest jeszcze tutaj pytanie o to, na co pozwalać, jak bardzo być konsekwentnym, a jak nie, bo rodzic wspiera, kocha, szanuje, słucha dziecka. No właśnie, czy mamy czas słuchać dziecka? I musi, tu jeszcze też padło to słowo ważne, czyli akceptacja samodzielności, danie dziecku własnego zdania, prawda? A czy pani ciągle chwaliła swoje dzieci?
No ależ absolutnie. Dzieci, jedną córkę mam.
Proszę bardzo.
Absolutnie. Byłam i jestem raczej wymagającą, bo jestem wymagającą od siebie i od innych też. Natomiast w kontekście mojej córki to właśnie, tak jak podkreślałam, byłam wymagającą. I nie tylko same pochwały powinny być zresztą, bo to człowieka, takiego młodego człowieka by się psuło, jeżeli by mówiło mu się, jaka ty jesteś dobra,
jaka teraz fajna. To bezstresowe wychowanie niektórzy stosują.
No właśnie.
I wszyscy są chwaleni za to, że w ogóle istnieją.
No właśnie. I to jest też taki, myślę, problem, dlatego że dziecko nie jest karcone, a jeżeli już karcone, to no powiedzmy, że komuś to się nie podoba, sąsiadom, nie tylko rodzinie również. A myślę, że takie zdrowe zasady to no niekoniecznie ten klaps, niekoniecznie, ale różne są metody tego, prawda? Tak jak...
Czyli za jakieś mocne przewinienie trzeba jakoś ukarać? Tak pani myśli, że to jest dobry sposób?
No pewnie tak. Nie pewnie, tylko na pewno. Bo nie tylko słowem nie zawsze się dociera do dziecka. Ja nie mówię, żeby jakieś...
przemocowe metody
przemocowe to absolutnie. Ale nie zawsze się słowem dociera. W różny sposób trzeba dotrzeć. Prawda?
No. Ja tak pytam o to chwalenie, bo niektórzy mówią, też zawsze sama narzekałam i mówiłam, pozdrawiam serdecznie moją mamusię, która, jak pani, twierdzi, że pochwałami to się psuje. I zawsze mówiłam, ale wszystkie miłe. Mamy chwalą swoje dzieci, co by nie zrobiły, a u mnie zawsze, że nie będzie za dużo pochwał, bo to dziecko potem się rozbi surmani, że takie duże pochwały ma.
Miłe.
I teraz co zrobić? Rozpieszczać? Chwalić? Niestresowo?
Znaczy ja mam
strasznie dużo problemów.
No, miłe są pochwały, owszem, prawda? Ale do jakichś granic, prawda?
Znaczy ja mam oczywiście zupełnie inne zdanie, tak? Bo ja jestem bliżej tych... I od razu zaznaczę, jakby też uprzedzając, że no ja jestem mamą pięciolatki, więc to też jest tak, że no jakieś doświadczenie już mam, ale to nie jest powiedzmy tak, że mogę się jakoś wypowiadać za całość. Natomiast no ja na to patrzę jednak trochę inaczej, bo mi są bliskie bardzo nurty tego takiego rodzicielstwa bliskościowego, którego absolutnie nie należy mylić z bezstresowym wychowaniem, bo w ogóle coś takiego jak bezstresowe wychowanie nie istnieje, bo nie da się przejść przez życie nie doświadczając stresu, tak?
I przykrości jako takich.
No, tak, no więc to jest jakiś taki skrót, na który ja się zawsze jakoś tam jeżę. Natomiast dla mnie no, istotne jest to, żeby z dzieckiem zbudować taką relację, żebym ja się nie musiała jakby uciekać do tego, że za przewinienie mojej córki muszę jej zabrać tablet, tak? Albo za przewinienie mojej córki nie będzie mogła, nie wiem, czegoś tam zrobić, tak? Dlatego, że no ja staram się jednak patrzeć i tego też uczę rodziców, żeby patrzeć na zachowania dziecka nie na płaszczyźnie tego, co ono robi, tylko zwłaszcza jak jest mniejsze, tylko na płaszczyźnie tego, co za tym stoi, bo to jest trochę tak, jak pan Krzysztof powiedział, tak, że jeżeli zobaczymy w tych dwóch dziewczynach tylko, tak, wredne, buntownicze, opozycyjne nastolatki, które wszystko kontestują, znaczy nawet nie wiem, czy są nastolatki, być może to domyśliłam, tak, ale jakieś dwie dziewczyny, które, tak, zatrzymamy się na płaszczyźnie zachowań, no to wtedy przypniemy łatkę i pomyślimy sobie, no nie, no za takie zachowania to należy się kara, tak, bo musi być jakoś tam. Natomiast ja jestem dużą zwolenniczką wyciągania konsekwencji, no bo jednak każde nasze zachowanie czy decyzja ma konsekwencje. I ja rozumiem, że pan Krzysztof tutaj właśnie to w praktyce jakoś pokazał, że on patrzy na te dziewczyny i stara się wiedzieć, co tam jest pod spodem. Tak?
Dlaczego
takie
są?
Z czego to wynika. I nie po to, żeby to usprawiedliwić i nie po to, żeby to poszło w taką sytuację. Nie, no oczywiście macie prawo odreagować swoje emocje, bo jesteście takie biedne, więc możecie, nie wiem, grupę ustawiać albo pracę rozwalać. Mhm. Ale że to jednak wpływa na rozumienie, tak, tego, co się dzieje. No i w tej relacji rodzic-dziecko, czy opiekun, czy wychowawca-dziecko, no jest to relacja niesymetryczna. To my jako dorośli jesteśmy bardziej odpowiedzialni za nią, tak? No bo dzieci z przyczyn różnych nie są w stanie w tej relacji być naszymi partnerami ze względów ograniczeń poznawczych i wszelakich innych, no więc to na nas spoczywa ten ciężar, żeby rozumieć, a potem się zastanawiać, jak do tego dobrać metodę, żeby no pokazać, tak, konsekwencje tego dla tych młodych ludzi. I no oczywiście to, co ja mówię, sobie zdaję sprawę, że to się z reguły spotyka z dużym sprzeciwem, natomiast no na przykład różne badania w tej chwili w dziedzinie kognitywistyki pokazują bardzo to, że ich i nagrody, i kary nie są zbyt skutecznym sposobem motywowania, tak? One są na chwilę, ale to nie jest długodystansowy
sposób.
To
się nie odkłada nam w głowie,
nie odkłada,
tak?
Się, dlatego że występuje coś takiego jak zjawisko habituacji, czyli wygaszania bodźca. I trochę to jest tak, że no, na płaszczyźnie praktycznej to tak wygląda, bo przychodzą rodzice do mnie, którzy mówią, no proszę pani, tak, dziecko nie ma tabletu, nie wychodzi, jest odcięte od elektroniki, tak, ma obcięte jakby, tak, dodatkowe zajęcia. Kary jest tyle, one się już namnożyły do takiego stopnia, że my już nie mamy czego temu dziecku zabrać, tak? Już nie mamy sposobu, żeby je ukrać, a jego zachowanie się nie zmienia. Tak? A jeszcze tak na marginesie wrzucę tylko jeszcze takie informacje, co zawsze było dla mnie takie uderzające, że jak zrobiono badania, to było, zdaje się, w brytyjskich przedszkolach, tak, polegające na tym, że dziecko, które kopnęło tam inne dziecko w trakcie zabawy, odstawiono do kąta, no i zapytano za karę, tak, żeby sobie przemyślał swoje zachowanie, no to kiedy pytano to dziecko, o czym ono myśli, ono myśliło, to większość odpowiedzi była na zasadzie, myślę o tym, że jak wyjdę z tego kąta, to muszę tego swojego kolegę tak kopnąć, żeby nikt nie zauważył. Tak? Więc to też jest mocne, jakiś dla mnie argument do przemyślenia. Ja nie odrzucam zupełnie tak kar, czy jakkolwiek to rozumiemy. Natomiast myślę, że to naprawdę trzeba z tym ostrożnie, tak? Żeby sobie samemu, tak kolokwialnie rzecz ujmując, nie strzelić w kolano.
No tak, żeby potem już ten asortyment kar został wyczerpany, a co tu dalej robić. Chwileczkę przerwy, żeby wszyscy przemyśleli sobie i my też, co tu zostało powiedziane, i za chwilę wracamy do tematu i potem bym chciała, żebyśmy na przykład odpowiedzieli na takie pytanie, czy rodzic ma być kumplem? Bardzo często się mówi, moja mama jest moim przyjacielem, moim kumplem, wszystko jej mówię i tak dalej. Czy tak ma być? Między innymi o to zapytam. Regionalny punkt widzenia. Witamy po przerwie. Ci, którzy z Państwa się do nas dopiero teraz przyłączyli, to powiemy, że moimi gośćmi są dzisiaj pani Anastazja Kowalska.
Witam.
Pani Nadia Kostrzewa-Nowak. Witam serdecznie ponownie. Pan Krzysztof Jankowski i pan Michał Cichoracki. A rozmawiamy sobie o tym, jak być dobrym rodzicem, broń Boże, nie idealnym. To już sobie jasno i wyraźnie ustaliliśmy. A pierwsze pytanie po przerwie jest takie. Rodzic, kumpel. Dzisiaj bardzo często mówimy, że mama, tata są moimi kumplami, przyjaciółmi, kumplami, różnie to bywa. Pani Anastazja nam tu zdradziła podczas utworu muzycznego, że bardzo jest zaprzyjaźniona ze swoją córką i rzeczywiście jest takim kumplem.
Tak, i rzeczywiście tak jest. Tak jak mówiłam w przerwie, tak również mówię raz jeszcze, że moja córka to jest dla mnie bardzo bliską osobą, to jest moja przyjaciółka, to jest moja koleżanka. Nie mamy zgrzytów, a jeżeli jakieś, bo na pewno są różne poglądy na pewne sprawy, każda z nas potrafi wyrazić swój pogląd jakby, natomiast no w kategoriach takich bardzo przyjaznych. Nawet jeżeli mamy tak bardzo odrębne te poglądy, ale nigdy się nie obrażamy, nie mamy się za co przepraszać, to tak brzmi bardzo...
Idealistycznie, absolutnie.
Ale tak jest, tym bardziej podkreślam, że ona jest ze swoją rodziną, ale bardzo nas również łączy to, że mieszkamy w dwóch sąsiednich domach. Także jesteśmy no, skazani na siebie, również z jej rodziną. Mm-hmm. To bardzo miłe.
Ale czy córka mówiła pani wiele, jak była nastolatką? Czy była pani taką jej pierwszą powiernicą, czy nie? O wszystkim?
No może pierwszą to nie, bo pewnie te koleżanki były pierwsze, ale byłyśmy bardzo blisko.
I wiedziała pani, co się
dzieje,
obserwowała.
Choć na pewno zachowywała słodkie tajemniczki, tak jak dotychczas je również ma.
No
i
tak,
ja też,
i każdy,
bo
tak.
Mam swoje życie, ona ma swoje życie i oni mają swoje
właśnie,
życie.
Właśnie, to też ważne. Mam swoje życie, ona ma swoje
tak,
życie.
Tak, ja jestem zaangażowana swoim życiem, mam dużo różnych zainteresowań, wychodzę dużo z domu, ale ja się opowiadam, na przykład, żeby nie było niespodzianką, że gdzieś idę.
Oni nie wiedzą,
gdzie ja jestem lub wyjechałam i nie powiedziałam, gdzie jestem. Nie ma takich tematów.
Proszę bardzo, rodzic, kumpel, drodzy państwo, przyjaciel. Macie takie doświadczenia swoje? Czy to jest dobrze, tak powinno być? Czy większy dystans? Czy jednak różnica pokoleń zobowiązuje? Jak to zrobić? Pani psycholog?
To znaczy... Nie wiem, ja ta koncepcja, tak, jakiś taki pomysł kumplowania się, no ja sobie to przekładam, że rozumiem, że chyba chodzi o taki szacunek i zaufanie, które można zbudować z dzieckiem, tak? Ale jeżeli my mówimy o takim kumplowaniu się na zasadzie takim, że ja biorę, nie wiem, tak, córkę wspólnie na, tak, córkę dziesięcioletnią wspólnie na, do kosmetyczki, na, nie wiem, paznokcie, maseczki i siedzimy sobie, rozmawiamy, bo i z takimi pomysłami się spotkałam,
tak.
No to już zaczynam czuć jakiś opór, tak, że jednak to jest przesunięcie tej granicy. Ja, teraz wyszła taka nowa książka duńskiego pedagoga, dosyć takiego w Polsce też cenionego, Jaspera Jula, i to jest książka, ja jeszcze jej nie czytałam, natomiast ona ma taki znamienny tytuł, Rodzic jako przywódca stada, tak. Mi się to, ta koncepcja mi się podoba, ja domyślam się jakby w oparciu o to, co on wcześniej pisał, ten autor, jakie może mieć pogony na ten temat, natomiast myślę sobie jednak, że dzieci dla takiego bezpieczeństwa potrzebują jasno określonych podsystemów w rodzinie, tak? Że jest podsystem rodziców i podsystem dzieci. Te granice mogą być półprzepuszczalne, tak? Że ja mogę sobie czasami różne rzeczy, jeżeli mamy na to ochotę z córką, porobić wspólnie i nawet zaprosić ją do takiej obecności na chwilę w tak zwanym dorosłym świecie, ale że jednak to jest dla dzieci szalenie ważne, dla ich poczucia bezpieczeństwa, że to są rodzice, tu są dzieci, my jesteśmy rodziną, ale my jako rodzice mamy swoje sprawy również, swoją odpowiedzialność większą niż wy i takie poustawianie granic w rodzinie to dobrze służy. Kiedy do mnie trafiają rodziny z kłopotami, a jest ich całkiem sporo, to pierwszą rzeczą, którą ja tak sobie na swój użytek diagnozuję, to jest właśnie to odpowiedź na pytanie, jak wyglądają granice w tej rodzinie.
No,
tak?
Właśnie.
Granice między podsystemem dzieci, podsystemem rodziców, granice między rodziną a systemem zewnętrznym, bo jeżeli to jest na zasadzie takiej, że właściwie no to tych granic nie ma i wszyscy jesteśmy zupełnie na równi i tak jest rozumiany szacunek, to no ja mam jakiś sprzeciw wobec
tego. To jest pomieszanie
pojęć
lekkie, prawda?
I ja widzę, że dzieci... że to nie jest dla tych rodzin, o których ja mówię, że to nie jest dobre dla rozwoju dzieci, tak? Znaczy, no tak mówię to tylko w kontekście tego kawałka pracy, że jak on to tak obserwuje, to myślę, że dzieciaki są zagubione i paradoksalnie, im więcej mają tak rozumianej wolności, tym w sposób bardziej burzliwy przechodzą okres nastoletni, tak? Tak domagają się wręcz stawiania tych granic i prowokują takie sytuacje, tak? Gdzie właściwie rodzic już musi zadziałać i to jak już rodzic w tym okresie nastoletnim ma tą granicę postawić, to już jest taka granica jak mur chiński, tak? Że jak już postawi, to musi stać, bo to już jest na granicy bardzo niebezpiecznych zachowań, tak? Ale dzieci jakby domagają się tego,
prowokują,
tak?
Prowokują
i bardzo potrzebują rodzica, który będzie to kontynuował i który tą rodzinę utrzyma, tak? Emocjonalnie w jakichś granicach.
Hmm? Znaczy ja też właściwie powiem szczerze, w takie kumplostwo do końca nie wierzę. Znaczy wydaje mi się, że ta relacja rodzic-dziecko, ona jest jednak bardziej interesująca z psychologicznego i pedagogicznego punktu widzenia. Bo to też uświadomiłem sobie teraz, Julius Huxley kiedyś napisał, że ta relacja rodzic-dziecko, ona wcale nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Dlatego, że ten rodzic jest oczywiście z jednej strony pewnym wzorem, kimś, kto dziecko otacza miłością, pewnym wzorem postaw i norm zachowania społecznego współżycia. Z drugiej strony jednak jest tą osobą, która czegoś zakazuje. Hmm. Prawda? Czyli jednak wytwarza silne napięcie i może wytworzyć silną frustrację zarówno w dziecku, jak i w rodzicu. Więc myślę, że...
Nawet powinien wytworzyć tą frustrację.
Pewnie powinien wytworzyć tą frustrację. Więc myślę, że jeśli dodatkowo powiemy sobie tutaj, że bycie rodzicem i bycie dzieckiem to jednak wykonywanie pewnych ról społecznych również. Tak. A jednak kiedy wykonujemy role społeczne, to jednak ten element fałszywych prezentacji z obu stron jest tam silnie obecny. Więc jeśli dodatkowo tę drugą sytuację nałożymy na tą pierwszą, to myślę jednak, że ta relacja, w tą relację kumplostwa ja tak do końca uwierzyć mi się nie chce.
Moje zdanie? Mm-hmm. Ja wiem, tak, tutaj państwo powoływaliście się na różnych autorów, głównie anglosaskich. To trochę w wychowanie w tych obszarach kulturowych jest troszeczkę inne niż nad Wisłą i my mamy bardziej pierwiastek takiego powiązania i bycia i też, ale też jestem zgadzam się z tym, że wychowanie no, jest pewnym procesem i ktoś musi im kierować i tutaj raczej trudno wejść w relacje partnerskie, bo takie kumplowskie, jak to pani redaktor nazywa, dzisiaj jest taka modna w Polsce realizowana zasada wychowawcza, przywileje, zasady, konsekwencje. I to jest takie modne, że no, dzieci mają pewien model, pewną formułę przywileju, ale wiążą się z tym zasady i złamanie grozi konsekwencjami. Nie nazywa się tego karami, nie nazywa się...
Konsekwencjami się nazywa.
Nazywa się konsekwencjami. Taki myk mały pedagogiczny. Ale...
Zawsze lepiej brzmi.
Myślę, że nie jest różnica tylko leksykalna między karą a konsekwencją. Jednak ta różnica jest potężna.
Jasne, ale to też musimy wprowadzać, bo ten język się też zmienia. Młodzi ludzie inaczej reagują na słowo kara, bardziej negatywne, a inaczej na utratę pewnych przywilejów, czy też no, powiązanie z przestrzeganiem zasad. Ja myślę, że to jest bardzo proces, bardzo złożony i bardzo indywidualny. To zależy od temperamentu, osobowości dziecka, ale też rodzica. Dzisiaj padło tutaj taki termin, który kiedyś no, był bardzo takim terminem chyba też medialny, wychowania bezstresowego, No głównie zaburzenia zachowania, które się pojawiają gdzieś tam na przełomie 10, 12, 13 lat, wynikają z tego, że ten proces wychowawczy rodzica był głównie niekonsekwentny. Czyli tu był problem różnicy między prezentacją swoich postaw, wartości, a oczekiwań od dzieci. Ja tak też powiem anegdotycznie, jak widzę, bo to najczęściej, przepraszam panie, ale najczęściej dotyczy pani matek, które są prawie identycznie ubrane, uczesane, jak ich córki, no to wtedy rzeczywiście ma problem, bo myślę, że to prowadzi jasno do problemów, bo często widuję, idąc Gdańską...
Że to takie pieczątki będą. Przepraszam,
takie przedziwne. Ja to prześmiewam, ale coś w tym jest. No to tutaj, jeśli chodzi o kumplowanie, nie byłbym. Ja szanuję to, co pani powiedziała, bo bardzo, bardzo podoba mi się taka formuła, ale myślę, że ze strony pani córki jest też.
Ale to jest kwestia pamiętania,
to jest zupełnie inny moment.
Dokładnie.
Na pewno trochę różnicy pokoleń możemy tutaj.
Więc właśnie,
dostrzec,
to jest ostatni temat. Jeszcze na zakończenie chciałam państwa zapytać o to, w jaki sposób wypuścić dzieci z gniazda, czyli czy rodzic powinien tak do końca wypuścić te dzieci, czy cały czas ma nad nimi opiekę. Oczywiście powinien, znam odpowiedź na to pytanie, ale prowokująco pytam, jak to wszystko wygląda. Jest jeszcze wiele, wiele cech rodziców, o których dziś nie powiedzieliśmy, a którymi być nie powinni albo powinni. No jest coś takiego też jak małpia miłość, prawda? Czyli po prostu już kompletnie nie pozwala to na samodzielność i zawsze ten rodzic tam stoi przy tym dziecku i drży. I to dziecko też ma poczucie, że ono musi jakoś zadość uczynić, żeby ci rodzice się nie martwili, nie denerwowali, to ja muszę. I ta więź jest taka, że z obu stron nie można jej zerwać i wtedy jest matnia.
Przede wszystkim to jest taka więź lękowa, tak? Bo dziecko czuje, że mama z jakiegoś powodu mnie z rąk nie wypuszcza. To oznacza, że prawdopodobnie nie robi tego dlatego, że tam gdzieś czekają niebezpieczeństwa i ona nie wierzy, że ja sobie z tym poradzę.
Tak,
dlatego musi trzymać mnie tak blisko. Więc właściwie w dziecku budowane jest takie lękowe nastawienie do rzeczywistości. Może być budowane, tak?
Natomiast też na przykład brak własnej wartości, bo poradzimy sobie z czymś, tak?
Tak, natomiast to, co ty mówisz, to a propos tego odchodzenia dzieci, tak, z domu. No to jest
usamodzielniania się, tak.
Tak, terapeuci rodzinni, tacy też prekursorzy, ci włoscy terapeuci, oni mówili od początku o tym, że najtrudniejsze, są dwa najtrudniejsze momenty dla rodziny, tak? Kiedy dzieci się pojawiają, kiedy się rodzą i cały system się musi na nowo, że tak powiem, skonfigurować i zrobić miejsce dla nowego członka rodziny. A drugi ten moment, kiedy dzieci odchodzą, tak? Kiedy one zaczynają swoje życie. Ja ostatnio mam takie właśnie, byłam na takim warsztacie z warszawską terapeutką, która mówi o tym, że to jest pewnego rodzaju żałoba, tak? Bo właściwie w tym momencie, kiedy my przeszliśmy tą burzę dorastania, tak? Kiedy przeszliśmy to wzajemne zgrzyty i ścieranie się i kiedy wreszcie mamy w domu dorosłego człowieka z jakąś ukształtowaną osobowością, z którym można fajnie porozmawiać.
To
on bierze walizki i mówi, to ja już dziękuję, tak? I idzie, zakłada swoją rodzinę. Oczywiście fajnie, jak jest ten kontakt, ale on już jest emocjonalnie też przez ten pierwszy moment, jak buduje swoją rodzinę, to on jest gdzie indziej, on ma być gdzie indziej, tak? Nie przy rodzicach w domu, tylko przy swoim mężu i przy swoich dzieciach, żeby właśnie móc emocjonalnie zaangażować się w jakieś nowe relacje. Więc to jest szalenie trudny moment, tak, dla rodziny.
Jest jeszcze jedna...
Jednym zdankiem poproszę, bo już musimy kończyć.
Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz dzisiaj, bo dzisiaj myślę, że w dużej mierze ten problem wychowania dzieci przez rodziców zaczyna być trochę mieć inny kierunek. To znaczy pojawia się problem
wychowania rodziców
przez dzieci, bo to jednak w cyfrowym świecie...
A tak się mówi. Teraz masz, świecie, nie wychowałaś sobie rodziców.
W cyfrowym świecie to jednak dzieci zachowują się, są znacznie bardziej sprawne i to właściwie one ten świat oswajają dla swoich rodziców, więc myślę, że tutaj też pojawia się ciekawa nowa perspektywa badawcza.
I tu jest właśnie różnica pokoleniowa. Prawda?
Było uzależnienie.
I uzależnienie też. No tak.
Czyli otwieramy okno i mówimy, wyfruwaj dziecko, a ja będę tak po cichutku tam.
My rodzice z przykrością, a pewnie dzieci, czas najwyższy, że będziemy na swoim. Na przykład, tak też może być, prawda?
Czyli czasami przykro, że ten dorosły, miły już człowiek, awanturujący się, z którym można porozmawiać, szuka sobie własnego domu i własnej drogi. Ale łzy trzeba połknąć, tak?
I połyka się czasami, prawda?
Sekundować, ale już z innej perspektywy.
No państwo nie, ale ja połknęłam. Przełknęłam te łzy.
Najwięcej konfliktów w związkach wynika z tego, gdy któryś z partnerów nie odciął się dość skutecznie.
Dokładnie.
Teraz
źle pochodzę.
Następny temat. Jak żyć nieodciętą od rodziny. Tak. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Anastazja Kowalska, dziękuję bardzo. Nadia Kostrzewa-Nowak, Krzysztof Jankowski i Michał Cichoracki. Wadamska, kłaniamy się państwu i miłego dnia życzymy. Dziękuję.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.